Chciałbym przeczytać na początek fragment Słowa Bożego, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków, rozdział 11, a od wersetu 17. 11:17 Hebrajczyków. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić o patriarsze Izaaku. Izaak ze wszystkich patriarchów miał najdłuższe życie. Jeżeli porównamy daty śmierci, przeżycia, to on najwięcej lat żył. Izaak to imię oznacza niech uśmiechnie się. I myślę, że właśnie takim uśmiechem na ustach sędziwego Abrahama i staruszki Sary było to, kiedy mieli malutkie dziecko i ono tam gdzieś biegało po tych namiotach, gdzieś wokół ich domostwa. I to był Izaak, umiłowany, jedyny syn Sary i Abrahama. Abraham miał kłopoty, jeśli chodzi o to, żeby móc mieć jakiekolwiek potomstwo, i Sara wpadła na pewien pomysł, i żeby sprawy usprawnić, my tak czasami w naszym życiu też robimy, że pomagamy Panu Bogu pewne sprawy załatwić w naszym życiu. Boża obietnica była co do nich, że dadzą początek wielkiemu narodowi, wielkiemu potomstwu. No ale zrobili, co zrobili. Pojawił się Ismael. I to był przyrodni brat Izaaka. Z tym, że Izaak praktycznie z nim za bardzo kontaktu dużo nie miał, bo wiecie, jak się zakończyła historia z Ismaelem. Ismael został wypędzony z domu Abrahama, z inicjatywy Sary. To ona całą tą sprawę zaaranżowała, potem sama mówi do Abrahama: weź, wypędź Hagar z Ismaelem, bo oni się wynoszą ponad naszego syna, ponad Izaaka. A Bóg powiedział, że wszystko będzie należało do Izaaka i że z nim, a nie z Izmaelem, jest związana cała obietnica, którą ty otrzymałeś od Boga. I to był syn obietnicy, jedyny syn. Niech się uśmiechnie. Niech się Abraham z Sarą uśmiechnie na stare lata. Niech zobaczą, że Bóg jest z nimi. I kiedy patrzyli na tego chłopaka, wołali do niego: niech się uśmiechnie. Piękne imiona, piękne historie, bracia i siostry, biblijne. Niezwykle budujące. Ja opowiadam wam to życie tego patriarchy, abyśmy mogli z jego życia wziąć to, co dobre, i wprowadzić w nasze życie, podążać jego śladami, jeśli chodzi o dobre rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu. To jest niesamowicie budujące i inspirujące, ponieważ za tym stoi Boże Słowo i Boże wybranie, Boża wizja. I my możemy się też w naszym życiu w jakiś sposób do tego ustosunkować i możemy też i porównywać nasze życie z tym, co działo się w życiu tych dawnych bohaterów, bohaterów wiary. Ten rozdział, od którego żeśmy zaczęli dzisiaj czytanie Biblii, ma perykopę, 11 rozdział listu do Hebrajczyków, która jest zatytułowana Bohaterowie wiary. Izaak jest wśród bohaterów wiary, a więc to jest człowiek, od którego możemy się uczyć wiary, naśladując go. Piękny, piękny obraz, piękna postać. I jest tutaj coś w tym fragmencie Słowa Bożego ważnego, na co powinniśmy zwrócić naszą uwagę. Autor mówi, że Abraham, kiedy miał największą próbę w swoim życiu wiary i przyszło mu złożyć tego jedynego syna na ofiarę, to miał tak ogromną wiarę, że był pewny tego, że kiedy go zabije tam na tym ołtarzu, to Bóg go zaraz wskrzesi z zmarłych i on odzyska Izaaka, bo z Izaakiem była związana cała nadzieja, całe to proroctwo, cała ta przepowiednia o życiu Abrahama i o następnych potomstwach, które miały wyjść z niego. A Bóg przecież nie zawodzi, a Bóg przecież jest prawdomówny. I czy Abraham zawiódł się na Bogu tam na górze Moria? Nie. Bóg zesłał w ostatniej chwili rozwiązanie. I Izaak, ja nie wiem, ile on miał lat, ale on już był taki, który rozumiał to, co się dzieje wokół niego. To nie było dziecko, młodzieniaszek jakiś. To był dojrzały człowiek. Jak myślicie, Darek, jakby się twój Dawid czuł, gdy ty byś coś takiego w swoim życiu zrobił? No, dzisiaj jest pora, żebyś się zastanowił, co Dawid myślałbyś o swoim ojcu, który cię chce złożyć na ofiarę. Słuchajcie, to było wielkie przeżycie dla tego młodego człowieka. On widział ogromną wiarę swojego ojca, że ojciec tak zaufał Bogu, że on przed niczym się nie cofnie. On tak ufa Bogu. Dlatego on jest ojcem wiary. Dlatego Abraham jest wśród bohaterów wiary, a i również jego syn. Bo przecież on się mógł obrazić na swojego ojca, tak wielu z nas się często obraża na to, na tamto. Powiedzieć, jak to ojciec, ty mnie chciałeś zabić, swojego jedynego, kochanego, pierwszego syna. Jakże to? To mogła być wielka skaza, to mogła być wielka rana na sercu Izaaka, to mogło być coś, co odtrąciło go od ojca i od Boga i mógł powiedzieć, ja nie chcę znać takiego Boga, ja, który takie rzeczy kazuje robić. Ale Izaak jest ojcem wiary, jest wśród bohaterów wiary w Biblii. I nie czytamy nigdzie, żeby on robił wymówki Abrahamowi z tego powodu, albo żeby wołał do Boga i mówił mu, Boże, jaki ty jesteś, czemu ty taką a taką rzecz w moim życiu chciałeś uczynić? Czymżem se to zasłużył na coś takiego? Nie ma nic z tych rzeczy. Nie ma żadnej polemiki między Izaakiem a Bogiem. To jest człowiek, który realizuje Bożą wolę, Boże proroctwo, Bożą przepowiednię w swoim życiu. Ja myślę, że to przeżycie z góry Moria ukształtowało jego wiarę. Izaak jest wśród bohaterów wiary. On nie uciekł z tego ołtarza, on się nie wymknął, ale on się zgodził z wolą ojca swojego. A Abraham zgodził się z wolą ojca w niebie. Bracia i siostry, to jest wielka wiara. To są wielkie rzeczy. Otwórzmy pierwszą księgę Biblii, rozdział 21 i przyglądnijmy się życiu Izaaka. Chciałbym przeczytać z 21 rozdziału od 8 do 12 wiersza. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi Abrahama, wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego to urodziła Abrahamowej, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. To jest kolejna rzecz, która mogła bardzo osłabić wiarę Izaaka. Bo to miał brata, co prawda przyrodniego, i tata z mamą wygonili go z domu. I Izaak musiał się bawić sam, a miałby, prawda Zbysiu, jak to fajnie mieć starszego brata. Tak. Moi kochani, zawsze można się z kimś pobawić i nie tylko. Wiecie, jak to w domu jest, z braćmi, jak to w rodzinie jest. Ale zawsze jest to jakaś atrakcja. Izaak nie miał brata. Mógł się zastanawiać, dlaczego. Czemu to się tak wszystko układało w jego życiu. Ale nie protestuje. W 24 rozdziale chciałbym przeczytać od 62 wiersza. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi: kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa: to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystkiego, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Bardzo ciekawa historia. Młodość ma swoje prawa. Ludzie młodzi różne decyzje podejmują w swojej młodości. Czasami to są decyzje kluczowe dla ich życia. I taką kluczową rzeczą dla życia każdego młodego człowieka jest jego małżeństwo. Jak wybrać dobrego partnera dla siebie? Agatko, czy po 25 latach możesz powiedzieć, że źle wybrałaś? Nie może nasza siostra powiedzieć. Dzisiaj 25-lecie małżeństwa obchodzą. Oj, nawet mąż się przyczynił i mówi też, że dobrego wyboru dokonał. Patrzcie, nie trzeba w Biblii szukać. Dobrze się rozglądnijcie w zborze. Bierzcie dobre przykłady, młodzi ludzie, i naśladujcie je. Abraham wiedział, że Izaak musi mieć wierzącą żonę. Dlatego posłał po taką kobietę, swojego sługę. On udał się w daleką podróż, aby z domu Betuela przyprowadzić Rebekę, siostrę Labana. Znamy tą rodzinę z Biblii dobrze. I było coś cudownego w tym, jak on ją odnalazł, jak szukał ją, jak ją znalazł przy wodopoju, jak ją znalazł gdzieś, gdzie czerpano wodę i jak postawił warunek, że to będzie ta i zachowa się tak i zrobi to czy tamto. I tak się stało. Bóg to wszystko tak zaaranżował, tak pokierował w tym, że ten sługa od razu trafił na Rebekę. I Rebeka, jak dowiedziała się, że są starania o nią, aby stała się mężatką, jak młoda dziewczyna, nagle to spadło na nią, pobiegła pochwalić się. Jest, ktoś jest zainteresowany mną i to gdzieś z daleka. Czasem trzeba daleką drogę odbyć, żeby znaleźć kogoś wartościowego. Ale to jest ważne, kiedy to jest oparte na Bożych zasadach. I to był dom ludzi wierzących. I tam obowiązywały Boże zasady. Nie ta zasada, że Rebeka zakochała się w tym, a Izaak w tamtej i tak się to tam potoczyło. No całkiem inaczej wygląda. Wiecie, dzisiaj małżeństwa przeważnie, jakbyście ich zapytali, jak się poznali i tak dalej, no zakochałem się, spotkałem i tak dalej. Bardzo mało, nie wiem, ja osobiście nie przypominam sobie, czy słyszałem o tym, że ktoś zaaranżował małżeństwo i w wyniku tego ci młodzi poznali się. Kiedyś w ten sposób podchodzono do małżeństwa. To teraz jest tak, jak jest. Ale kiedyś to byli specjalni swatki czy swatowie, którzy swatali, którzy gdzieś tam starali się znaleźć odpowiedniego partnera czy partnerkę dla kogoś. Na tych dworach królewskich to kiedy królowi przygotowywano jakąś królewnę, księżniczkę, to najpierw, zanim on ją zobaczył, bo on ją w ogóle przeważnie nie widział, to przyjeżdżał jakiś emisariusz tam z tego dalekiego kraju i wiecie, co przywoził ze sobą? Siostro, obraz. malowali, miało być dobre utrzymanie w tamtych czasach. Malowano wtedy obrazek, podobiznę tej kobiety. I też dużo zależało od malarza, prawda? Bo jak uchwycił profil? Czy dobrze uchwycił? Czy troszkę dodał? Czy troszkę ujął? I ten król mógł zobaczyć na obrazie najpierw tą swoją wybrankę. No a w dniu potem już ślubu dopiero oryginał zobaczył, jak wygląda. I tak to aranżowano, tak w dawnych czasach było i szukano na przykład dla biedniejszej dziewczyny szukano bogatszego młodzieńca i tam ktoś się tym zajmował i ona się dowiadywała, że tata i mama chce, żebyś ty za tego czy za tamtego wyszła za mąż. I słuchajcie, w tamtych czasach ci młodzi ludzie nie protestowali specjalnie. Tak to się odbywało. I tak było kiedyś. To są bardzo dawne czasy, bo my rozważamy historię sprzed 3000 lat. To jest historia Izaaka. Prawie 4000 lat temu to się działo. Małżeństwo jego zostało zaaranżowane z wierzącą kobietą, z wierzącą dziewczyną. I zobaczcie, co się dzieje. Jaka to jest piękna historia, mnie to bardzo ujmuje. Jak ona jedzie do tego dalekiego kraju, przecież nie wie, jak Izaak wygląda. Otrzymała tam jakieś prezenty. W domu powiedzieli, no jest to z naszej rodziny, no to proszę bardzo, Rebeka, możesz jechać. Znamy sprawę. Ale czy ona znała? Jechała w nieznane. I popatrzcie na moment ich spotkania. Co robił Izaak? Uganiał się na dyskotece za innymi dziewczynami. Nie. Izaak, popatrzcie, co robił Izaak. Macie Biblię przed sobą? Powiedzcie mi, co on robił, zanim spotkał Rebekę? Modlił się, bardzo dobrze. Patrzcie się, młody człowiek i modli się. No ale to był wierzący człowiek, dlatego on się modlił o swoją żonę. Lidziu, ile lat ty się modliłaś o męża? Pytam moją żonę. Moja żona 5 lat się modliła o męża. Bracia i siostry, to jest bardzo dobra praktyka. Izaak modlił się o żonę. I kiedy, on nie wiedział, kiedy ten sługa przyjedzie, bo przecież nie było SMS-ów, nie można było wysłać e-maila wtedy. On w daleką podróż pojechał i wraca. I spotyka Izaaka. Izaak wyszedł w pole i modlił się na łonie natury do Boga. Wielbił Pana. I widzicie, jakie piękne spotkanie. Ja pamiętam świadectwo, to jest pastora, którego odwiedziłem na Słowacji. Jest Polak pastorem, brat Gaweł. Jest pastorem, Stasiu Gaweł jest pastorem w Żylinie na Słowacji. Tam jest mniej więcej taki zbór jak nasz. Kiedyś odwiedziłem go tam. I on ma żonę Słowaczkę. I pytam się go, jak ty się w ogóle poznałeś, że ty masz żonę? Pojechałeś na Słowację czy co? On mówi, nie, byłem w Bieszczadach i mieszkałem u rodziny wierzących. I o 5 rano cała ta rodzina, ojciec zwoływał ich na modlitwę i ta moja żona razem była z nimi tam na tej modlitwie codziennie. I jak ja to zobaczyłem, to mnie ujęło za serce. I powiedziałem, ja chcę mieć taką żonę. Ja chcę mieć taki dom. Ja chcę służyć Bogu. I wziął tą żonę. I Pan sprawił, już nie będę wam opowiadał, bo to długa historia, znaleźli się na Słowacji i tam dzisiaj są w zborze. Też od zera zaczynali, bo tam nie było żadnego zboru zielonoświątkowego w Żylinie. Piękna historia. Wierzący chłopak szuka wierzącej dziewczyny. I mają wspólny temat. Temat Boga w swoim życiu. modlą się, kochają Pana. To są piękne rzeczy. Drogi młody bracie, droga młoda siostro, ucz się tych rzeczy. One są po to opisane w Biblii. To są piękne historie, piękne przykłady. I oto zobaczcie, jak reaguje Rebeka, kiedy ona się spotyka z Izaakiem. Zeskoczyła z wielbłąda, podciągła mini spódniczkę, żeby mieć jeszcze wyżej, biust sobie uaktywniła i pobiegła, prawda? Co zrobiła? Założyła zasłonę na swoje oblicze. Zobaczcie, uczciwa, wierząca dziewczyna, dobrze wychowana. Nie obnażała się, żeby pozyskać Izaaka, ale zakryła z szacunku do niego swoje oblicze. Bo sługa powiedział, to mój pan, Izaak, to jest ten tam, którego widzisz na polu. On się teraz modli. I zobaczcie, jaki piękny obraz młodych ludzi. Jaki wielki szacunek jest tej kobiety do tego mężczyzny. Kiedy ona schodzi z wielbłąda i zakłada tą zasłonę i idzie do Izaaka. I wiecie, mieli jeszcze przez rok tam randki się odbywały, prawda? I oni chodzili do różnych restauracji ze sobą, gdzieś na jakiś dobry film poszli. Prawda? Tak to było? Bracia i siostry poszli do namiotu Sary. Mamy Izaaka. To był taki obyczaj. Kiedyś inaczej śluby wyglądały niż dzisiaj. Mamy specjalną uroczystość w kościele, ale kiedyś po prostu mężczyzna zabierał w tamtych czasach kobietę do swojego namiotu i ona tam z nim zostawała jego żoną. I to wystarczyło i wszyscy wiedzieli, że to już jest małżeństwo. Bardzo, bardzo ciekawa uroczystość. U nas już takich teraz nie ma. Inaczej się to odbywa. Ale wtedy tak było. I Rebeka od razu była żoną Izaaka. I to małżeństwo rozpoczęło podróż swojego życia. Bardzo piękną podróż. No ale czytajmy dalej. 26 rozdział, 18 wiersz. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Tak może zastanawiamy nad tym, co robił Izaak, czym on się zajmował. Gdybym miał powiedzieć w jednym zdaniu, scharakteryzować, co on robił poprzez całe swoje życie, to powiedziałbym, Izaak kopał studnie. Izaak odkopywał studnie, które wykopał jego ojciec Abraham. To jest bardzo piękne. Znowu młodzi bracia, młode siostry, kiedy syn naśladuje swojego ojca, kiedy ma dobry przykład w domu. I Izaak naśladował Abrahama. Abraham kopał studnie. Wiecie, tam w tych terenach Bliskiego Wschodu, na których rozgrywa się akcja tej historii, którą sobie dzisiaj opowiadamy, jest trudno o wodę. Tam mało gdzie w ogóle płyną rzeki. Przeważnie są takie tereny pustynne albo półpustynne. Ja kiedy byłem w Jordanii, trafiliśmy właśnie na pustyni, tam gdzie Edomici kiedyś mieszkali, na takie miejsce, które było studnią, które było wodopojem dla wielbłądów. I pamiętam, to był wieczór, przyjechaliśmy tam, już słońce zachodziło, już zaczęło szarzeć i zobaczyłem te czarne namioty tych beduinów i ten specyficzny zapach moczu wielbłądów i te wielkie poidła, do których one tam przychodziły i piły wodę. I tamci ludzie przychodzili do tego miejsca z tą wodą. Studnia to jest takie bardzo ważne miejsce tam, zwłaszcza w tej kulturze, gdzie ludzie przychodzą po to, żeby móc w ogóle przeżyć, bo bez wody nie przeżyjecie tam na tej pustyni. I tak poczułem ten klimat tego miejsca i pomyślałem o namiotach patriarchów wtedy. Tam się przez wieki nic mnie nie zmieniło. Poza tym, że po tych pustyniach teraz jeepy jeżdżą z turystami, ale dalej idą karawany z wielbłądów i dalej te namioty stoją. I dalej ludzie są podobnie ubrani i podobnie się zachowują jak w tamtych czasach. Studnia była nie tylko miejscem, gdzie przychodzono pić wodę, ugasić pragnienie, ale to było też miejsce, gdzie się toczyło całe życie towarzyskie tych ludów koczowniczych. Gdzie oni się mieli spotkać? Spotykali się przy studniach, gdzie były przeważnie wodopoje dla zwierząt i gdzie ludzie mogli się odświeżyć, mogli nabrać wody i mogli wyruszyć w dalszą podróż. I Abraham był kimś takim, który kopał te studnie, żeby mieć wodę. I Izaak, zobaczcie, odkopuje studnie, które jego ojciec kiedyś wykopał, a które zakopali, zasypali ludzie, którzy byli nieprzyjaźni tym wierzącym ludziom. Filistyńczycy. Najwięksi wrogowie w ogóle Izraelitów. I on był tym, który się interesował wodą, zagadnieniami wody na tych terenach i kopał studnie albo odkopywał studnie, które jego ojciec kiedyś wykopał. I to są bardzo piękne miejsca i ważne miejsca, gdzie mogą się spotykać ludzie, gdzie mogą ze sobą porozmawiać ludzie. Jest taka przepiękna historia w Ewangelii, kiedy pewna kobieta przy studni spotyka Pana Jezusa. Pamiętacie, jak ta studnia się nazywała? Studnia Jakuba, a Jakub był synem Izaaka. Czyli to, co dziadek robił, co tata robił, robił syn Jakub. I przy tej studni spotkała ta kobieta kogoś, kogo nie spodziewała się spotkać. Spotkała Pana Jezusa. I on powiedział jej coś, co zmieniło jej całe życie. Bracia i siostry, Pan Jezus mówi, daj mi się napić. A potem mówi do niej, że on ma specjalną wodę, którą i on może poczęstować. Specjalny rodzaj wody. Ona mówi, jakże nawet nie masz czerpaka, te studnie bardzo głębokie były. To nie było tak, że rękę zanurzyć czy kubek i już jest woda. Tam było bardzo trudno o wodę. I Pan Jezus jej mówi, ten, któremu ja dam się napić tej wody, nie będzie pragnął wody, którą ja mu dam. Stanie się on natomiast źródłem wytryskającym, z którego będzie wytryskać woda. To musiało ją zaszokować, kiedy coś takiego usłyszała. Ale Pan Jezus takimi porównaniami się często w swoim życiu posługiwał. I on jej powiedział o życiu, o jej życiu, o zmianie jej życia. Jej życie niewiele wnosiło. Jej życie było skandalem. Pamiętacie, ona miała 5 mężczyzn. Tam o niej opowiadano różne historie na prawo i na lewo. Ale Jezus mówi, ja ci dam takiej wody, że ty nie będziesz się musiała wstydzić swojego życia, ale tobą zaczną, twoim życiem zaczną być ludzie zainteresowani i będą patrzeć zupełnie z innego powodu. Nie z powodu tych mężczyzn, ale z tego powodu, co jest w sercu twoim, jakie inne życie teraz możesz prowadzić, prowadzić życie z Bogiem. Wiecie, kiedy on jej zaczął mówić o zmianie jej życia, kiedy on jej to wszystko powiedział, ona pobiegła do swojego miasta. Była tak rozradowana, ona tak cierpiała z powodu swojego złego życia. Jej było przykro, to było obciążenie dla jej życia. I ta jedna rozmowa bardzo dużo zmieniła w jej życiu. I ona pobiegła do tego miasta i mówi, spotkałam proroka, spotkałam Mesjasza, przyjdźcie, posłuchajcie, i jest przy studni Jakuba. I ludzie z miasta przyszli, posłuchali ją, przyszli słuchać Jezusa. Bo Jezus mówi o wodzie, która sprawia, że nasze życie się zmienia i z naszego życia wytryskają strumienie wody, które mogą pić inni ludzie. I nasze życie może pokazać dla nich coś, czego nie znali, coś bardzo atrakcyjnego, czym jest życie z Bogiem. W 28 wersecie tegoż rozdziału, który zaczęliśmy czytać, jest napisane, a oni odpowiedzieli, widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie, niech stanie się między nami ugoda, to jest między nami a tobą, chcemy zawrzeć z tobą przymierze. To są słowa Abimelecha z Geraru, który zobaczył wielkie błogosławieństwo w życiu Izaaka. Człowiek z zewnątrz, człowiek z innego królestwa, z innego narodu. Życie Izaaka było życiem atrakcyjnym dla innych ludzi. Było życiem innym, które odróżniało go od innych ludzi, bo to był człowiek głęboko wierzący. I słuchajcie, bracia i siostry, tej historii, dokładnie przyjrzyjcie się temu. My czasami się obawiamy, a co ludzie powiedzą o nas. I to jest czasem powód do tego, żeby nawet nie głosić im Słowa Bożego, bo ktoś się wstydzi. Ale albo mamy takie sytuacje, że no przeżywamy jakieś trudności, boimy się ludzi, oni nas atakują, z różnych powodów to bywa. Ale zobaczcie, że Bóg potrafi przychylnie nastawić serca innych ludzi do nas. Może to zrobić? Może. I w życiu Izaaka tak było. Kiedy Abimelech zobaczył, co się dzieje w życiu Izaaka, to on nie chciał być jego wrogiem. On chciał być jego przyjacielem, bo on się go bał. Bo on widział, co dzieje się poprzez działanie Boga w życiu Izaaka. Wiecie, może wam to już opowiadałem tutaj, życie ludzi wierzących. Czasami inni wyrażają się z tego powodu z dezaprobatą w jakiś sposób o nas. Ale ja pamiętam takie świadectwo, starsi bracia mi to opowiadali, brat Żądło z Bielska mi kiedyś opowiadał tą historię w 1939 roku, kiedy we wrześniu trwały tutaj działania wojenne na tym terenie. Ludzie byli w wielkiej panice. Nadlatywały samoloty niemieckie, były bombardowania, słychać było wystrzały armat, zbliżające się wojsko. Trwała wojna i wielu ludzi uciekało, pakowali cały swój dobytek i zabierali się od razu i gdzieś sobie podróżowali, ponieważ bali się zostać w swoim domu. Myśleli, że ucieczka jest jakimś wyjściem i wielu ludzi zginęło w ten sposób na drogach w czasie swojej ucieczki, te tysiące ludzi podróżujących i gdzieś na wschód i ciągły ostrzał niemieckich samolotów i ciągłe blokady z powodu przemieszczających się wojsk, które też przesuwały się, bo polskie wojsko cały czas wycofywało się na wschód, ponieważ na linii Wisły miała być koncentracja wojsk polskich, miała tam być obrona. I ci ludzie z naszych terenów w 1939 roku przyszli do wierzących i zaczęli się ich pytać, a wy co robicie? A oni mówią, myśmy się modlili. Co mamy robić? Prosiliśmy Pana, żeby nam powiedział. I Pan nam powiedział, zostańcie w domu. I my zostajemy. I wiecie, dobrze zrobili, że zostali, bo ocalili życie, bo ci, którzy podróżowali, wielu z nich straciło życie. Nigdy nie wrócili już z tej tułaczki, z tej ucieczki. Stracili cały swój majątek i niejedni stracili swoje życie. Wiecie, w takich chwilach ludzie patrzą się na wierzących, bo oni wiedzą, że ci, co coś inaczej żyją, oni coś więcej wiedzą o życiu. Bracia i siostry, kiedy oglądali życie Izaaka, to mogli zobaczyć, że coś dzieje się niezwykłego w jego życiu, ci, którzy byli na zewnątrz. I to życie jego było na tyle atrakcyjne, że oni się tym życiem interesowali i chcieli być z nim w pokoju, a nie w wojnie. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, myślę, jeśli chodzi o życie patriarchów, o te ich relacje z innymi ludami. Przecież to byli nomadzi, oni gdzieś się stale przemieszczali i spotykali stale to jakichś nowych ludzi, ale Bóg był z nimi i inni ludzie to widzieli. To jest przepiękne świadectwo życia. Życzę wam wszystkim, żebyście mieli takie świadectwo życia. I ostatni fragment, który dzisiaj chciałbym przeczytać z pierwszej Mojżeszowej, to jest 35 rozdział, 27 do 29 wiersza. Potem przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izaak jako gość. A Izaak miał 180 lat. Potem Izaak opadł z sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni. I pochowali go synowie jego Ezaw i Jakub. Zawsze mnie intrygują te słowa, kiedy czytam o tych ostatnich dniach tych bohaterów wiary. Jest napisane o tym, że umarł syty dni. My tego nie dożyjemy, nie wiem, czy nawet połowy ktoś dożyje tych lat, jakie dożył Izaak. 180 lat on przeżył. Bracia i siostry, jest napisane, że on był syty dni. Widział wiele w swoim życiu, ale też wiele Bożych łask w tym życiu otrzymał, przeżył. To było piękne życie. I na koniec chciałbym z Nowego Testamentu, z listu do Galacjan, jeden wiersz, pozwólcie, że drodzy bracia i drogie siostry, przeczytam i tym wierszem zakończymy dzisiejsze nasze rozważania. To jest 4 rozdział listu do Galacjan, a wiersz 28. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Halleluja! Bracia i siostry, nie na darmo wam opowiadam tą historię, bo jesteście dziedzicami, spadkobiercami tej łaski, spadkobiercami tych wszystkich błogosławieństw, które tutaj są opisane. To wszystko dzięki Chrystusowi należy do nas. Bracia i siostro, bierz całymi garściami z życia tych patriarchów i żyj tak, jak żyli oni. Miej dobre życie, miej syte życie, miej życie obfite. Niech ci Pan w tym błogosławi. Tego ci życzę z całego serca. Amen.